Radiu Maryja czas na wiadomości.
Po raz pierwszy w historii istnienia Narodowego Funduszu Zdrowia minister finansów nie podpisał się pod budżetem tej instytucji na kolejny rok.
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia posłowie będą domagać się wyjaśnień w tej sprawie od ministra zdrowia, wiceprezesa NFZ, a także przedstawiciela resortu finansów.
Minister Jacek Rostowski nie zgadza się z wysokością dotacji budżetowej na finansowanie świadczeń udzielanych osobom, które nie posiadają samodzielnego ubezpieczenia w NFZ. Chodzi m.in. o dzieci. Na ten cel przewidziano 950 milionów złotych. Dokument powinien zostać podpisany 14 sierpnia.
Poseł Czesław Hoc, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, zwrócił uwagę, że szef resortu finansów już w tym roku zabrał 104 miliony złotych z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych.
W nowelizowanym budżecie o 74 miliony złotych zmniejszono środki na przekształcenia szpitali, a także 80 milionów złotych na modernizację i inwestycje w szpitalach klinicznych. Także przyszłoroczny budżet został mocno okrojony.
Zmniejszona jest o 2 miliardy praktycznie lecznictwo szpitalne, zmniejszona jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna, chemioterapia, czy też o wyroby medyczne. Także gdyby pan minister zakwestionował albo pochylił się nad tym planem finansowym i powiedział, że nie podpisuje, bo jest za mało środków w planie finansowym na rok 2014, no to moglibyśmy jeszcze tutaj dyskutować. Natomiast to, że zabierać chce przede wszystkim tym najbardziej potrzebującym i najbardziej biednym, no to jest tutaj rzecz niezrozumiała, tym bardziej, że artykuł 68 Konstytucji, ustęp 2 mówi, że każdy, niezależnie od sytuacji materialnej, ma równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.
Poseł Elżbieta Rafalska, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówi, że cała sytuacja ukazuje spór kompetencyjny między dwoma resortami.
To jakby pokazuje nieudolność obydwu tych instytucji, że taki skokowy wzrost nie był wcześniej skonsultowany i te kwestie nie były merytorycznie wyjaśnione. Ta sytuacja powoduje niepokój polskich pacjentów, bo oni do końca nie wiedzą, o co chodzi z dziećmi, dlaczego nie będzie brakowało ubezpieczenia, że tak naprawdę narasta w Polakach przekonanie, że możemy zapomnieć o tym, że w Polsce mamy bezpłatne lecznictwo, że wszyscy jesteśmy ubezpieczeni, że możemy być spokojni.
W aptekach coraz częściej brakuje podstawowych leków, m.in. przeciwzakrzepowych na epilepsję, obniżających cholesterol czy nawet insuliny.
Tymczasem farmaceuci alarmują, że są ogromne problemy z pozyskaniem leków, bo producenci ograniczają dostawy w obawie przed sprzedażą za granicę zamiast polskim pacjentom. O sprawie alarmuje jedna ze stacji radiowych.
Według producentów do takiej sytuacji dochodziło ze względu, że ich leki, tańsze w Polsce niż w innych krajach europejskich, były skupowane od aptek i wywożone z dużym zyskiem na zachód.
Pacjenci, którzy nie mogą zrealizować recepty, powinni zgłosić brak leku do wojewódzkiego nadzoru farmaceutycznego. Jednak to nie jest rozwiązanie problemu.
Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi, że konieczne są zmiany w prawie.
Bez dogłębnej zmiany ustawy refundacyjnej efekty uboczne będą uderzały nas wszystkich. Ustawa została źle skonstruowana. Niestety zjawiska patologiczne, które towarzyszą ustawie, są dramatyczne. Już dzisiaj wiemy, że stopień współfinansowania leczenia w Polsce jest najwyższy w całej Europie. No, efektem tego wszystkiego jest to, że po prostu część osób nie ma pieniędzy na wykupywanie podstawowych leków. W pierwszym półroczu tego roku leki na receptę wszystkie zostały wykupione za 7 miliardów 721 milionów złotych. Z tego pacjenci zapłacili 4 miliardy 566 milionów złotych. To jest 59% wszystkich cen leków.
Co więcej, źle działające prawo doprowadziło do tego, że polscy pacjenci nie mają pieniędzy na leki, natomiast patologie na rynku powodują, że na leki może liczyć społeczeństwo bogatszych krajów zachodnich, dodaje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Po prostu tak patologiczne zjawisko jak tak zwany reeksport leków następuje, ponieważ przy ogólnym wzroście kosztów, wydatków naszych na leki, zdławiono ceny leków tylko niektórych. Efekt jest taki, że rzeczywiście niektóre leki są najtańsze w Polsce i niestety patologiczne zjawisko, jakie się wykształciło, to znaczy się bezpośrednio z pominięciem aptek, z hurtowni, te tańsze leki lądują dla pacjentów w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Aby tam oni mogli taniej się leczyć, bo wiadomo, że pacjent niemiecki by brytyjski jest biedniejszy od polskiego. No i w ten sposób, formułując złe prawo, doprowadziliśmy do rzeczywistego nieszczęścia.
Ministerstwo Zdrowia obiecuje zmianę prawa farmaceutycznego. Nowe przepisy za 2 tygodnie ma opiniować rząd. Powinny one wejść w życie do końca roku.
Sejmowa Komisja Obrony Narodowej nie zajęła stanowiska w sprawie cięć budżetowych w armii i Ministerstwie Obrony Narodowej.
Zarówno projekt uchwały z pozytywną opinią, jak i z negatywną nie uzyskały większości. W obu głosowaniach był remis po 13 głosów za i przeciw przy braku głosów wstrzymujących.
Przypomnijmy, rząd z powodu braków w kasie państwa zaproponował w tegorocznym budżecie MON-u oszczędności w wysokości ponad 3 miliardów złotych, co byłoby naruszeniem zasady, że 1,95% PKB przeznaczane jest na armię.
Te gigantyczne cięcia mają dotknąć polski przemysł obronny, a także możliwość funkcjonowania wojska w ogóle, co odbije się nie tylko na bezpieczeństwie państwa, ale również na gospodarce, zwraca uwagę poseł Antoni Macierewicz, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Dlatego też komisja wypowiedziała się na ten temat negatywnie, wskazując głównie na konsekwencje dla gospodarki i dla niszczenia przemysłu obronnego, no ale także oczywiście dla bezpieczeństwa państwa. Ale chcę podkreślić, że ten element gospodarczy w dyskusji, w argumentacji tych, którzy głosowali przeciwko tej nowelizacji, był zasadniczy. Dlatego też Platforma Obywatelska i rząd nie uzyskały większości w komisji.
Nieprzekonywujące okazały się również tłumaczenia dotyczące oszczędności MON-u zaprezentowane przez przedstawicieli rządu podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
My nie otrzymaliśmy niestety pisemnej dokładnej analizy, która by pokazała racjonalność tych działań. To, co usłyszeliśmy, głównie skupiało się na przekonaniu przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, że dotychczasowe obliczenia były przeszacowane, w związku z tym oszczędności mogą zostać zrobione. No to jest argumentacja, z którą nie sposób się zgodzić, bo to by znaczyło, że przyjmując budżet na rok 2013 byliśmy wprowadzeni w błąd, bowiem ten budżet został rozdęty, gdyby przyjąć tę argumentację, ponad miarę. Więc wydaje się, że bez bardzo dokładnego, szczegółowego rozpisania tych wydatków aprobata ani przez komisję, ani przez Sejm nie będzie możliwa.
Prawo i Sprawiedliwość opowiada się przeciwko prezydenckiej ustawie o Sądzie Najwyższym.
Nowela ma wydłużyć o 5 lat granicę wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Obecnie granica ta wynosi 70 lat.
Uzasadniając wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu, poseł Krystyna Pawłowicz mówiła, że zmiana oznaczałaby zabetonowanie korpusu sędziowskiego Sądu Najwyższego.
Poseł wskazywała także, że sędziowie kończący 70 rok życia robili kariery, kształtowali się w kulturze prawnej i praktyce wymiaru sprawiedliwości w czasach PRL.
Można powiedzieć, że akurat to pokolenie sędziów, oczywiście nie wszyscy, nie zapisało jasnej karty polskiego wymiaru sprawiedliwości. Całe środowisko sędziowskie odmówiło po roku 89 samooczyszczenia po spuściźnie PRL-u, nie rozliczyło się z przestępstw sądowych i sędziowskich. To sprawia, że sędziowie Sądu Najwyższego, oczywiście nie wszyscy, są obciążeni podejrzeniami szkodliwego dalszego konserwowania i przekazywania swych specyficznych PRL-owskich nawyków i doświadczeń nabytych w czasie swego dojrzałego życia zawodowego. Wobec nieoczyszczenia się środowiska sędziowskiego, jako grupa, nie mają oni moralnego prawa oczekiwania wydłużenia im czasu pracy i czasu pozostawania w służbie nowego systemu, innego niż ten, który przez większość swego życia zawodowego chronili.
Przedstawiciele pozostałych klubów parlamentarnych wskazywali na konieczność dopracowania projektu i omówienia jego konsekwencji.
Głosowanie nad wnioskiem PiS o odrzucenie ustawy odbędzie się w piątek.
Jeżeli prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz poniesie klęskę w październikowym referendum, nadal będzie kierowała pracami ratusza.
W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że powoła Hannę Gronkiewicz-Waltz na komisarza stolicy, jeśli warszawiacy w referendum odwołają ją ze stanowiska prezydenta miasta.
Maciej Wąsik, radny PiS-u w Warszawie, zauważa, że jest to sposób premiera na zniechęcenie mieszkańców do pójścia na referendum, a zarazem pokazuje, jak szef rządu traktuje głos obywateli.
To To jest taki chyba kolejny strzał w nogę Donalda Tuska. Myślę, że stracił on już jakiekolwiek resztki instynktu samozachowawczego, bo przecież no, jest to niezwykła arogancja wobec mieszkańców stolicy, wobec tych, którzy pójdą na referendum i wobec tych, którzy zagłosują za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. To znaczy, że Vox Populi dla Donalda Tuska zupełnie się nie liczy. Że przewiduje, że jeżeli wola będzie taka warszawiaków, żeby odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz, to on stanie o konie wobec tej woli i powoła ją na komisarza. No to jest niezwykle antyobywatelskie zagranie. W moim przekonaniu jest to takie straszenie, że nie warto iść na referendum, bo i tak będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz. To jest taka gra na obniżenie frekwencji, ale to się obróci przeciwko Donaldowi Tuskowi i będzie tego jeszcze żałował.
Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz odbędzie się 13 października. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze odwoływanego organu.
Związki zawodowe i władze spółek kolejowych porozumiały się w sprawie ulg przy zakupie biletów dla kolejarzy i ich rodzin.
Kończy to spór, który zimą tego roku doprowadził do strajku ostrzegawczego na polskiej kolei.
Podpisaliśmy takie porozumienie dotyczące spółek grupy PKP. Jutro jest spotkanie jeszcze w przewozach regionalnych. I zgodnie z tym porozumieniem ulgi przejazdowe dla kolejarzy i emerytów, rencistów na poziomie zbliżonych z tym rokiem zostały podpisane na rok 2014-15 i lata następne. Także rzeczywiście tego typu porozumienie zostało podpisane i ono pozwoliło na zawieszenie sporu zbiorowego. Ewentualne odwieszenie tego sporu zbiorowego by nastąpiło w 2014 albo 15, gdyby któraś z tych spółek przewozowych chciała z tego porozumienia wystąpić. Natomiast na tą chwilę myślę, że interesy pracowników zostały zabezpieczone w sposób odpowiedni na poziomie tegorocznym.
Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
Kolejarze zachowają 99% ulgę na przejazdy. Będzie ona obowiązywać u wszystkich przewoźników. Rodziny kolejarzy będą miały 80% zniżkę, którą trzeba będzie jednak wykupić. Również emeryci kolejowi będą musieli zapłacić za zniżki.
Papież Franciszek i król Jordanii podczas spotkania w Watykanie wyrazili przekonanie, że konflikt w Syrii może zostać rozstrzygnięty tylko na drodze negocjacji i dialogu. Działania te, ich zdaniem, musi wspierać wspólnota międzynarodowa.
Papież wraz ze współpracownikami rozmawiali też z królem Jordanii o wznowieniu rokowań między Palestyńczykami i Izraelczykami oraz o sprawie statusu Jerozolimy. Położono również nacisk na pozytywny wkład wspólnot chrześcijańskich w życie społeczeństw Bliskiego Wschodu i na to, że są one ich integralną częścią.
Tymczasem to właśnie ludność cywilna, w tym w dużej mierze chrześcijanie, padają ofiarami tego typu konfliktów, powiedział w audycji Aktualności Dnia Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej.
Zapominamy o tym, że największymi ofiarami tego typu konfliktów i największą ilością ofiar, która miała miejsce w Syrii czy na Bliskim Wschodzie od paru lat w północnej Afryce, to jest przede wszystkim ludność cywilna. A wśród tej ludności cywilnej najłatwiejszym celem różnego typu zamachów i takiego odreagowywania, frustracji różnego typu jest mniejszość chrześcijańska.
Dariusz Sopków nawiązał też do praw chrześcijan w świecie. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji należy pamiętać o modlitwie.
Opinia publiczna poprzez media jednak upomniała się o zwrócenie uwagi na prawa chrześcijan, o zwrócenie uwagi na problem ludności, na to, że są po prostu zabijani ludzie. I można powiedzieć, że klasa polityczna w końcu się zaczęli tym zajmować, bo mamy po raz pierwszy tak wyraźne stanięcie w obronie praw prześladowanej ludności cywilnej, w tym chrześcijan, w ostatniej deklaracji Komitetu Rady Praw Zagranicznych Unii Europejskiej. Nam najbardziej przykro, że chrześcijanie w tak zwanym wolnym świecie zapominają o wolności religijnej. My jako chrześcijanie w Europie musimy czuć się zobowiązani do modlitwy. Ojciec Święty Franciszek daje przykład tego, że należy się za tych ludzi przede wszystkim bardzo intensywnie modlić.
Jak na razie coraz bardziej realna staje się jednak groźba interwencji zbrojnej Zachodu w odpowiedzi na użycie broni chemicznej pod Damaszkiem. Zachód oskarża o to reżim Bashara el-Assada.
Prezydent Syrii zapowiedział, że jego kraj będzie się bronił przed jakąkolwiek agresją.
Troska o rozwój medycyny nie może prowadzić do instrumentalizacji człowieka, alarmuje ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Ksiądz profesor odniósł się w ten sposób do najnowszych doniesień dotyczących wyhodowanych w laboratorium miniaturowych, uproszczonych w strukturze ludzkich mózgów.
Nowe dokonanie naukowców ma pomóc w walce ze schorzeniami neurologicznymi, m.in. autyzmem czy schizofrenią. Artykuł na ten temat opublikował tygodnik Nature.
Badania prowadzą naukowcy z Wiedeńskiego Instytutu Biologii Molekularnej. Powstała struktura mózgowa jest rozwojowa. Obecnie jest na etapie mózgu 9-tygodniowego embrionu. Nie posiada zatem wszystkich funkcji mózgu. Nie potrafi na przykład myśleć. Budulcem nowej tkanki są komórki macierzyste, które rozmnażano w tzw. bioreaktorze.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz zwraca uwagę na wielkie niebezpieczeństwo, jakie powoduje instrumentalne traktowanie osoby ludzkiej na każdym etapie rozwoju.
Jeżeli stwierdzimy, że mamy tu do czynienia z istotą ludzką, to rodzi się pytanie, mianowicie czy można istotę ludzką, czy można człowieka potraktować instrumentalnie. Problem zasadniczy to jest właśnie problem rozstrzygnięcia kwestii, czy mamy tutaj do czynienia z istotą ludzką. Oczywiście, że biolodzy, genetycy, neurolodzy, którzy pracują nad tymi właśnie sprawami, niejednokrotnie wskazują, że jest to struktura ludzka, że jest to zawiązek komórek, że jest to właśnie istota potencjalna ludzka, ale jeszcze nie człowiek. Niemniej jednak warto zauważyć, że ta struktura, jakkolwiek byśmy ją nazwali, jest pewnym etapem rozwoju człowieka, że z tej struktury nie wyłoni się ani żaden byt biologiczny, ani żaden byt materialny, po prostu jest to człowiek w pewnym stadium rozwoju.
Z niepokojem trzeba obserwować wszelkie próby wykorzystywania osiągnięć nauki, w tym przypadku medycyny, do działań, które w przyszłości mogą się obrócić przeciwko człowiekowi, dodaje ksiądz profesor.
Wciąż musimy pamiętać, że podstawowa zasada, jaka fundowała naszą cywilizację zachodnią, to jest zasada zakazu instrumentalizacji człowieka. Człowieka nie można traktować przedmiotowo jako środka do uzyskania jakiegokolwiek celu. Co do tego zgadza się zarówno etyka chrześcijańska, jak i etyka oświeceniowa w wydaniu imperatywu Kanta, jak i wiele innych etyk, które roszczą sobie pretensje do miana etyki humanistycznej, prawdziwie humanistycznej. I tu rodzi się zasadniczy problem. Czy można właśnie wyhodować strukturę ludzką, czy można wykreować, w cudzysłowie oczywiście wykreować, wytworzyć człowieka w jakimkolwiek stadium jego rozwoju po to, żeby mógł on służyć jako środek do terapii i ratowania życia innego człowieka.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.